Miało i szczęść Boże, kłania się Państwu, Wiesław Pinch. Proszę Państwa, już dawno temu nie miałem przyjemności cytowania pana Stephena Roacha, człowieka, który odnoszę wrażenie, że najlepiej w Chinach, w Stanach Zjednoczonych zna Chiny. Pan Stephen Roach, gdzieś tutaj powinna być notka o nim, ale czy jest, to raczej mało prawdopodobne. Stephen Roach, tak. Stephen S. Roach, wykładowca na Uniwersytecie Yale, były przewodniczący, były szef Morgan Stanley Asia, no i autor wielu książek, między innymi Unbalanced, dwukropek, The Codependency of America and China. A najistotniejsze jest to, że ten człowiek zna Chiny, że ten człowiek rozumie Chiny i że ten człowiek rozumie Azję, szerzej, rozumie Azję. To, że jest wykładowcą Yale University, no to myślę, że w Polsce nie trzeba nikomu mówić, co to jest Yale University. Oprócz Harvard, oprócz Cambridge, Oxford, to są największe uczelnie na świecie, najważniejsze, najistotniejsze. Jeśli ktoś jest wykładowcą w jednej z nich, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ktoś jest to ktoś niezwykły. Ta osoba jest osobą niezwykłą. Stephen S. Roach jest osobą niezwykłą. Właśnie dlatego, że bardzo dobrze zna Chiny. Ale oczywiście on tego nigdy nie napisze, no bo on tego nie rozumie nawet, być może, ale on jest przede wszystkim Amerykaninem. Przede wszystkim, on może bardzo dobrze znać Chiny, ale on jest przede wszystkim Amerykaninem. To nie jest taki jak ja, to nie jest podobna konstrukcja, że ja jestem, ja czuję się Chińczykiem i czuję się Polakiem równocześnie. Ja on czuję się Amerykaninem i koniec, kropka. I do tego się wszystko sprowadza. Jeśli się czuje Amerykaninem, to on będzie patrzył się tylko i wyłącznie na amerykański punkt widzenia. No właśnie, czy na pewno tylko i wyłącznie? Nie. Tutaj popełniłem błąd. On nie robi tego tylko i wyłącznie, bo tylko i wyłącznie amerykański punkt widzenia proponują wszyscy inni poza nim. Wszyscy inni, zajmujący się oczywiście Chinami, poza nim w Stanach Zjednoczonych. Natomiast on patrzy się, jako że zna Chiny, jako że rozumie Azję, więc patrzy się znacznie szerzej, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że w dalszym ciągu dla niego najważniejszy jest interes amerykański. A dla mnie nie. I dlatego ja widzę to, o czym Państwu mówię. On tego nie widzi, mimo tego, że to on, a nie ja, jest profesorem na Yale. Dobrze. Jestem w Project Syndicate. To jest czasopismo takie bardzo, bardzo liberałkowe. Bardzo, bardzo liberałkowe. Powiedziałbym takie czasami nawet, znaczy czasopismo nieodbiegające poziomem od dyskusji w amerykańskich uniwersytetach i wśród amerykańskich elit. To jest po prostu komunizujące czasopismo, pokazujące właściwie bardziej, coraz bardziej lewacki sposób widzenia świata. Ale na całe szczęście jeszcze Stephen Roach może tam pisać. Jak długo? A to się dopiero okaże. Natomiast ja zbyt długiego okresu zarówno jego profesury na Yale, jak i pisania do Project Syndicate nie wróżę. Ale to jest zupełnie inna bajka. I teraz tak. Co mnie tu ściągnęło? No po pierwsze to, że napisał to Roach, a nie kto inny. Po drugie, tytuł. Zapakowane w Chinach. Zapakowane w Chinach. Już nawet nie wykonane, ale zapakowane. Tylko zapakowane w Chinach. To jest dosyć Trochę niepokojący tytuł, ale no powiedzmy sobie, ja nie czytałem tego wszystkiego, ale Państwu go oczywiście zacytuję kompletnie, mogę się zgadzać z Roachem, przecież cytuję go od lat, pewnie 8 przynajmniej, a ja się mogę z nim nie zgadzać i bardzo często się z nim nie zgadzam, ale to nie zmienia postaci rzeczy. To jest jedyny kompetentny człowiek, w mojej opinii, jedyny kompetentny człowiek Stanów Zjednoczonych, z którym ja nie tylko mógłbym, ale chciałbym porozmawiać. Oczywiście nie porozmawiam, bo nie ma jak. Więc ten artykuł został opublikowany 23 marca 2021 roku, więc już jakieś chwilę temu, zapakowany właśnie w Chinach. I lead tego artykułu. Uwięziony w fali nastrojów antychińskich, zespół prezydenta USA Joe Bidena wydaje się trzymać kurs wyznaczony przez poprzednią administrację. Przepraszam, a co ja mówię od momentu, kiedy pan Biden został szefem? Jak wiadomo? Cytuję, lepszym sposobem byłoby dla obu stron powrót do podstaw ekonomii i kwestii handlowych, które od dawna są podstawą stosunków USA-Chin. No i teraz z New Haven, czyli właśnie z Uniwersytetu Yale. Nie tylko pogoda była zimna, kiedy wysocy rangą urzędnicy amerykańscy i chińscy zebrali się niedawno w Anchorage na halasce, aby spróbować resetować stosunki ich krajów po 4 latach narastającego napięcia. Niestety spotkanie bardziej przypominało okres zimnej wojny niż nowy początek. To musi się szybko zmienić, zanim nie będzie za późno. Zanim będzie za późno. Uwięziony w fali dwupartyjnych nastrojów w polityce, przepraszam, uwięziony w polityce dwupartyjnej fali nastrojów antychińskich nastrojów w Ameryce, mówię o tym cały czas, zespół prezydenta Joe Bidena wydaje się trzymać kurs wyznaczony przez poprzednią administrację, a nawet podnosi stawkę na konflikt handlowy i z konfliktu handlowego i technologicznego, jeszcze uzupełniając o poziom praw człowieka i obawy geopolityczne. Co, jak Biden uważa, poprzednik zignorował, czyli Trump. A Chiny, uwięzione w mentalności zrodzonej ze stulecia upokorzenia, potęgowały problemy swoją asertywną i obronną reakcją. Na oczach mediów giełda otwierająca, znaczy to giełda, nie giełda, na oczach mediów to otwarcie rozmów było pełne zarzutów i kontroskarżeń bez dostrzegalnej drogi do deeskalacji. No, sami Państwo widzieliście, ja to wszystko Państwu zaproponowałem, możecie Państwo sobie jeszcze raz przeglądnąć, jak to wyglądało. Nie wyglądało to dobrze, natomiast tutaj wychodzi z niego Amerykanin, albowiem nie zauważył, że to była jednak obronna reakcja. A co, znaczy, uwięzione w mentalności zrodzonej ze stulecia upokorzenia. To co, Chińczycy mają zapomnieć o stuleciu upokorzenia i dać się upokarzać dalej, tak? Panie Roach? Nie, nie ma byka. Lepszym sposobem byłoby, i tutaj oczywiście proponuję, lepszym sposobem byłoby dla obu stron powrót do podstaw, czyli ekonomii i kwestii handlowych, które od dawna są podstawą stosunków USA-Chiny. Nie oznacza to odrzucenie innych trudnych kwestii, oznacza to powrót, przywrócenie wspólnej płaszczyzny, natomiast i wzajemnego zaufania przed, i to jest wybudowane, przed rozszerzeniem programu. W tym miejscu administracja Bidena musi przemyśleć swoje bojowe podejście. Jeśli chodzi bowiem o ekonomię i handel, to te elementy zostały ujęte w umowie handlowej pierwszej fazy, wynegocjowanej przez, jak to nazwał Biden, białych facetów. Nie, byłych facetów. Byłych facetów. I to się odnosi do poprzedniej administracji. I to jest największy wpływ na zmianę. Chodzi o umowę handlową pierwszej fazy, proszę Państwa, to jest styczeń 2020 roku. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają. Ja o tym bardzo intensywnie mówiłem. Zresztą twierdziłem, że ta umowa nie wejdzie w życie. No i w rzeczywistości ona po prostu nie wyszła w życie. Z innych, być może innych powodów jeszcze, oprócz tych, które ja mówiłem, ale, ale nie weszła w życie. Tak. Czytaj dalej. Tak. Więc ta umowa handlowa pierwszej fazy wynegocjowana powinna być jakby bazą według Roacha. Bazą startu stosunków, obecnych stosunków chińsko-amerykańskich. Tak, pisze. Amerykańska opinia publiczna opowiada się za podejściem fazy pierwszej. Za tym podejściem, jakie prezentuje faza pierwsza. Najnowsze badania Pew Research Center przeprowadzone w lutym wskazują na powszechne poparcie dla kontynuowania polityki ceł Stanów Zjednoczonych w stosunku do Ameryki. Przy czym więcej osób jest zainteresowanych zaostrzeniem handlu z Chinami niż budowaniem silniejszych więzi. No to jest dokładnie to wszystko, to jest to, o czym ja mówię od miesięcy, od kilku miesięcy, że Amerykanie są coraz bardziej antychińscy. I teraz cytuję dalej. Nieubłagany nacisk na Chiny w ciągu ostatnich 4 lat jako źródło tego właśnie, tej antychińskiej histerii polega, że czy powoduje, że Stany Zjednoczone, rząd Stanów Zjednoczonych coraz mocniej trzyma się popularnych nastrojów reprezentowanych przez społeczeństwo. Ale to nie oznacza, że opinia amerykańskiej opinii publicznej jest poprawna. Słyszycie Państwo? Słyszycie Państwo, co on mówi? On pisze. Umowa pierwszej fazy była wadliwa od samego początku, głównie dlatego, że oferowała dwustronne rozwiązania, czyli Ameryka, Stany Zjednoczone, wielostronnego deficytu handlowego z wieloma krajami. Z około 96 krajami w 2020 roku. Ale tak naprawdę mówiło się tylko o deficycie. Kumulowało się ten deficyt z 96 krajami i twierdziło się, że to jest deficyt z Chinami. Bzdury. W związku z tym umowa nigdy nie została zrealizowana. Nie zmniejszyło to deficytu handlowego USA i nałożyło nową warstwę kosztów na amerykańskie firmy i konsumentów. I teraz kolejny akapit. Tak jak deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych nie powstał w Japonii 30 lat temu, tak dziś nie ma go w Chinach. Nic dziwnego, że w obu przypadkach największą część deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych można przypisywać największemu partnerowi, partnerowi handlowemu Ameryki wówczas, Japonii, a obecnie Chinom. Koncentracja ta jest jednak bardziej odzwierciedleniem przewagi komparatywnej, czyli kupowanie towarów, które można wyprodukować taniej za granicą niż w kraju. I wydajności łańcucha dostaw. Co to jest? Montaż komponentów i części wyprodukowanych w innych krajach niż nieuczciwych praktyk handlowych. Czyli tutaj w tym akapicie on mówi o tym, że skąd się bierze ten deficyt handlowy? Z tych dwóch powodów. tej przewagi komparatywnej, czyli kupowanie z miejsca, gdzie jest taniej, czyli w Chinach, a kiedyś w Japonii. No i wydajności łańcucha dostaw, który jest lepiej rozwinięty w Chinach niż w Stanach Zjednoczonych. Niż nieuczciwych praktyk handlowych. Ale jak pisałem do znudzenia, cytuję.